Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi. O sługach miłości oddających swe życie za Chrystusa mówił Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański. Papież modlił się także za wszystkich, którzy troszczą się o dzieci, a zwłaszcza za rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Przed nami relacja z Castel Gandolfo. Naszym gościem będzie redaktor Zbigniew Nosowski. Ksiądz Bogdan Leśniak porozmawia z nim o tym, czy i jakiej odnowy potrzebuje parafia. Magazyn zakończy program z cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot. 24 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Kto kocha, służy nie myśląc o sobie. Chrześcijańską logikę miłości przypomniał papież odmawiając w Castel Gandolfo Anioł Pański. Każdy człowiek, nawet jeśli myli się i upada, pociągany jest przez miłość. Pokonując własny egoizm, zdolny jest do całkowitego daru z siebie. Potwierdza to przykład wielu chrześcijan, którzy pokornie i bez rozgłosu wydają swe życie na służbę innym ze względu na Chrystusa, konkretnie angażując się jako słudzy miłości i orędownicy pokoju.
Od niektórych z nich wymagane jest czasem najwyższe świadectwo krwi, jak to miało miejsce kilka dni temu w przypadku włoskiej zakonnicy siostry Leonelli Sgorbati, która padła ofiarą przemocy. Siostra ta, od wielu lat posługująca ubogim i najmniejszym w Somalii, umierała wypowiadając słowa „przebaczam”. Oto najbardziej autentyczne świadectwo chrześcijańskie, pokojowy znak sprzeciwu, ukazujący zwycięstwo miłości nad nienawiścią i złem.
Benedykt XVI przyznał, że trudno jest naśladować Chrystusa, jednak gotowość do oddania własnego życia dla Niego i dla Ewangelii jest jedyną drogą zdążania do doskonałości ewangelicznej.
W związku z przypadającymi w najbliższy czwartek obchodami Światowego Dnia Morza papież zachęcił do modlitwy za rybaków, marynarzy i ich rodziny. Pochwalił również inicjatywę Międzynarodowej Organizacji Morskiej zmierzającą do walki z ubóstwem i głodem. W słowie do Polaków pobłogosławił wszystkich troszczących się o los sierot i opuszczonych dzieci.
Dzisiejsza liturgia przypomina słowa Jezusa: to przyjmuje jedno z tych dzieci, by mnie moje nie przyjmuje. Marii, Matce Boże, zawieszamy wszystkich, którzy troszczą się o dzieci, a zwłaszcza rodziny zastępcze i rodziny domy dziecka. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi.
Programom odnowy parafii poświęcona była sesja plenarna Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. W zakończonych dziś w Rzymie obradach uczestniczyli członkowie i konsultorzy tej dykasterii. Jednym z nich był Zbigniew Nosowski.
Po pierwsze, wyraźnie doszliśmy do wniosku, iż nie warto, właściwie nie należy nawet używać słowa parafia w liczbie pojedynczej, dlatego że sytuacji parafii jest tak wiele, jak dużo kościołów lokalnych. Są to sytuacje bardzo różne od sytuacji polskiej z parafiami kilkunasto, czy wręcz czasem kilkudziesięciotysięcznymi, aż do sytuacji w krajach, umownie mówiąc, misyjnych, w których parafia obejmuje terytorium równe naszej diecezji. Są parafie na zachodzie Europy, w których wiernych teoretycznie jest dużo, praktycznie mało. Więc należałoby mówić o różnych modelach parafii, różnych wzorcach postępowania w różnych sytuacjach duszpasterskich. Po drugie, takim ważnym wnioskiem wydaje mi się głębokie doświadczenia tego, co było w tytule sympozjum, mianowicie parafia odkryta na nowo, drogi odnowy. Okazuje się, że tych dróg jest dużo, sposobów odnowy parafii jest dużo i jeśli się chce, to można je stosować, można je wcielać w życie i były świadectwa, wypowiedzi przedstawicieli różnych grup, różnych sposobów odnawiania parafii. Każdy z nich jest jakoś skuteczny. Żeby go zainicjować, przede wszystkim musi chcieć sam proboszcz i zawsze na pewno znajdzie grupę ludzi, którzy chętnie mu w tym dopomogą. Po trzecie, było to też takie doświadczenie bardzo umacniające, że kryzys, który parafia niewątpliwie przeżywa w wielu miejscach, może być przezwyciężony, że nie jesteśmy skazani na nijakość, że życie parafialne może być wyraźnym znakiem żywego Kościoła dla ludzi, którzy są poza Kościołem, że naprawdę w tym może się przejawiać Duch Święty. Świadectwa, z którymi tutaj się spotykaliśmy, były tego wyraźnym dowodem.
A z jakim doświadczeniem wyjeżdża właśnie delegacja polska?
Z doświadczeniem jednak wielkiej polskiej specyfiki. W Polsce, no jak wszyscy to podkreślali, spoza Polski, jest wyjątkowo dobrze. Ja miałem przyjemność wygłaszać też referat, w którym mówiłem o polskiej sytuacji, o tym, że 80% Polaków ufa swoim parafiom, czuje się z nimi związanymi, no ale zaledwie 20% chce się jakoś angażować w życie parafii. Przedstawiciele zwłaszcza zachodniej Europy otwierali oczy szeroko ze zdziwieniem. Mówi, jak to 80%? To na co wy tam jeszcze narzekacie? No skoro tyle ludzi czuje się związanymi z parafią. Mówię, to narzekamy na to, że absolutna większość albo jest nieobecna jednak w parafii, albo obecna tylko na zasadzie biernych uczestników, którzy nic siebie nie dają, a są jedynie klientami parafii jako punktu obsługowego. Ale to w sumie daje dość takie przekonanie, że dzięki kulturze, jak myślę, religijnej polskiej, dzięki polskiej tradycji, parafie są u nas jeszcze zasadniczo mocne i ten poziom utożsamiania się z parafią, poziom zaufania do parafii jest wysoki. Natomiast ponieważ pojawiły się u nas już takie tendencje, że młodzież zaczyna tracić silne więzi z parafią, to wyraźnie potrzeba szukać jakichś środków przeciwdziałania, dróg odnowy. Tutaj akurat inne kościoły, nawet tak odległe od nas jak azjatyckie, mogłyby nas wiele nauczyć, dlatego że oni mają dobrze przygotowane programy pracy w parafiach, które mogą być wcielane w różne kultury. I pod tym względem kościół azjatycki zaimponował. Te świadectwa, które tutaj były prezentowane, były bardzo duże. Materiały, z którymi mogliśmy się zapoznać, były imponujące. Może to się bierze z tego, że u nas łatwiej księżom ulec takiej iluzji, że i tak mamy ludzi dużo, więc nie trzeba się troszczyć o innych. Mi dlatego najmocniej utkwiły w uszach słowa jednego z proboszczów, który występował podczas tego spotkania, który powiedział, że u niego wszystko się zmieniło w momencie, kiedy przestał liczyć ludzi, którzy są w kościele, a zaczął liczyć ludzi, których w kościele nie ma. Czyli przestawił swoje myślenie, swoje programowanie życia parafii na działalność ewangelizacyjną, na poszukiwanie tych, których nie ma, a do których też kościół jest posłany.
Czy wypracowano jakieś takie wspólne punkty, które mogą służyć wszystkim parafiom na całym świecie?
Nie, znaczy to nie było celem spotkania. Nie jest możliwe w ciągu 2,5 dnia wypracować precyzyjne programy. Zresztą tak jak powiedziałem, nie da się wypracować jednego programu uniwersalnego. Sytuacje kościołów lokalnych są bardzo różne. Ogólne założenia, czym parafia ma być, wydają się jasne, oczywiste, ale wcielanie ich w życie to jest zawsze kwestia lokalna. Ogólnie wiadomo, parafia powinna być wspólnotą wspólnot. Jak powiedział nam Benedykt XVI podczas spotkania, rodziną rodzin. Można przecież dodawać, że najmniejszą komórką parafialną jest małżeństwo sakramentalne i rodzina jako kościół domowy, więc taką rodziną rodzin parafia być powinna, tylko jak to realizować, to w każdym przypadku lokalnym trzeba znaleźć właściwą odpowiedź. Nie da się tutaj przedstawić ogólnego, generalnego schematu, który byłby do realizowania w całym kościele.
Czy ten polski taki styl parafii tradycyjnej ma szansę przetrwania?
Jeśli rozumiemy przez styl parafii tradycyjnej taką parafię, w której się jest bezrefleksyjnie i jest się klientem tylko, to nie. To taki model nie przetrwa, dlatego że cały proces przemian polskiej religijności polega na tym, że odchodzimy od religijności lokalnej, czy rodzinnej, czy narodowej, ku religijności z wyboru, ku religijności opartej na osobistej decyzji wiary, na osobistym doświadczeniu spotkania z Bogiem. Takie doświadczenie pociąga za sobą również pragnienie zaangażowania. I myślę, że czym więcej będzie ludzi, a jest ich już coraz więcej w Polsce, którzy swoją wiarę wybierają w sposób bardzo świadomy, tym bardziej musi się dla nich znajdować miejsce w strukturach parafialnych. Dlatego tak bardzo ważne wydaje mi się, aby parafia czy nawet liturgia nie była w Polsce teatrem jednego aktora, żeby liturgia była dziełem całego kościoła parafialnego, wspólnie przygotowana, żeby było widać, że za życie parafii odpowiada nie tylko ksiądz proboszcz i księża wikariusze, ale cała wspólnota poprzez swoich przedstawicieli.
Naszym gościem był konsultor papieskiej rady do spraw laikatu Zbigniew Nosowski.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Wystarczy tylko pobieżnie przejrzeć listę filmów, jakie zrealizowano w drugiej połowie lat 60. i na początku 70. By uwagę zwróciły tytuły niektórych z nich. Wywrotowcy, Zeznania komisarza policji przed prokuratorem republiki, Pięści w kieszeni, Klasa robotnicza idzie do raju i wiele im podobnych. Już samo brzmienie tych tytułów wskazuje na charakter kryjących się za nimi opowieści. To kino robione z pasją, kino kontestujące i politycznie zaangażowane. Fabuły filmów zupełnie fikcyjne, bądź też nawiązujące do autentycznych zdarzeń, obnażają fałsz utartych konwencji, społeczną krzywdę i patologię władzy. Dla przykładu, bohater śledztwa w sprawie obywatela poza wszelkim podejrzeniem to wysoki funkcjonariusz włoskiej policji. Oficer morduje najpierw prostytutkę, a następnie kieruje ku sobie wszelkie poszlaki. Nikt jednak nie ma odwagi postawić go w stan oskarżenia.
W nurt kina politycznie zaangażowanego włączył się również Konstantin Costa-Gavras, Grek, który w wieku niespełna 20 lat osiadł na stałe we Francji. Asystent znanych francuskich reżyserów, takich jak René Clair, zdobył sobie międzynarodowe uznanie thrillerem politycznym zatytułowanym enigmatycznie Z. W 1969 roku uhonorowano go nagrodą specjalną jury w Cannes, a rok później Oscarem dla najlepszego filmu zagranicznego. Inspiracją do powstania filmowej opowieści były autentyczne wydarzenia, do jakich doszło w 1963 roku w Grecji. Wówczas to zabójstwo opozycyjnego deputowanego profesora Lambrakisa wstrząsnęło opinią publiczną i doprowadziło do upadku rządu. W Z, podobnie jak w swoich późniejszych obrazach, Costa-Gavras zabiega jednak nie tyle o rekonstrukcję zdarzeń, ale przede wszystkim o uniwersalność przesłania. Dlatego bohaterowie opowieści funkcjonują w zasadzie bez nazwisk, jako deputowani, sędziowie, generałowie czy mecenasi. W filmie nie pada także nazwa państwa ani miasta, które staje się sceną dramatu.
Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych wydarzeń i osób nie jest przypadkowe, jest całkowicie zamierzone.
W klimat panujący w kraju, który zmierza w stronę stojącej ponad prawem dyktatury, znakomicie wprowadza prolog opowieści. Rozgrywa się on w stolicy północnej prowincji podczas jednej z narad na najwyższym szczeblu. Po obszernym wykładzie poświęconym przeciwdziałaniu szarej pleśni niszczącej miejscowe winnice, temat kontynuuje w specyficzny dla siebie sposób generał żandarmerii. Społeczeństwo, podobnie jak winną latorośl, atakuje śmiercionośna pleśń. Są nią wszelkiej maści hipisi, bitnicy, pacyfiści, a także zwolennicy najróżniejszych ideologii. Z tą zarazą toczącą państwo trzeba walczyć. Jednak obowiązujący system demokratyczny poważnie tę walkę utrudnia. Dlatego należy mobilizować zdrowe, niezakażone jeszcze jednostki, by niczym przeciwciała niszczyły chore komórki na podobieństwo raka toczącego organizm społeczny.
W tym roku zrzucane z samolotów ulotki informują naszych chłopów o innej ideologicznej pleśni, jaka zaczyna pustoszyć nasz kraj. Ta nowa odmiana, bardziej powszechna i zjadliwa, to przyczajony wróg, który nas coraz bardziej oddala od Boga i od korony. I to właśnie przeciwko niemu skierujemy nasze działania prewencyjne. Nie musi pan notować, wszystko to znajdzie pan w okulniku. Korzystam z okazji, by zwrócić się do was, wysokich funkcjonariuszy państwowych. Musimy zachować zdrowe pędy naszego społeczeństwa i wyciąć te, które uległy zgniliźnie.
Na efekty nie trzeba długo czekać. Ruch pacyfistyczny przygotowuje właśnie wiec przeciw rozprzestrzenianiu broni jądrowej. Właściciel, który pierwotnie wyraził zgodę na wynajęcie wielkiej sali, teraz zastraszony wycofuje się i nawet jest gotów zapłacić karę za zerwanie umowy. Inni, podobnie jak on, konsekwentnie odmawiają. Gdy jednak w końcu, mimo wszystko, udaje się zorganizować wiec, dochodzi do ulicznych zamieszek wzniecanych przez spontanicznie oburzony tłum. Podczas nich śmiertelnych obrażeń doznaje przybyły ze stolicy deputowany, czołowa postać opozycji. Miejscowe władze chciałyby zatuszować całą sprawę i obstają przy niezamierzonym wypadku samochodowym ze skutkiem śmiertelnym. Opozycja jednak mówi uparcie o politycznym mordzie.
Sądzę, że sprawa jest jasna i choć brakuje nam danych osobowych sprawców, możemy uznać, że był to zwykły wypadek. I ja tak sądzę. Pan minister i prokurator generalny Kolas proszą, by jak najszybciej położyć kres kompromitującym nas domysłom o zamachu. Uważam, że należy bezzwłocznie podać do wiadomości ogółu okoliczności wypadku, a także wyjaśnić, że sprawcy zostaną ukarani za jazdę po pijanemu i nieumyślne okaleczenie pieszych. I ucieczkę z miejsca wypadku. Naturalnie.
Dochodzenie w sprawie śmierci deputowanego zostaje powierzone młodemu sędziemu śledczemu. Ten zaś, chociaż zawodowo i rodzinnie pozostaje ściśle związany ze sferami wojskowymi, postanawia dotrzeć do prawdy. Przez ekran przesuwa się korowód świadków, tych podstawionych, którzy za poduszczeniem wyższych oficerów osłaniają winowajców, jak i tych, którzy zeznają niepomyśli władz. Widz obserwuje zamachy na nich i kolejne próby zdyskredytowania ich zeznań. Licznym naciskom podlega też sam sędzia. Im bliżej jest wykrycia powiązań zamachowca z generałem, jego otoczeniem, a wreszcie z pałacem prezydenta, tym częściej słyszy, że właśnie od rezultatu śledztwa zależeć będą losy jego dalszej kariery.
Wszystko byłoby proste, gdyby można było pozostać przy bajeczce o dwóch pijakach, ale jest to już niemożliwe. Jeśli jednak założymy, że zawiązano spisek, na który policja przymknęła oczy, wszystko stanie się jasne i logiczne. To bardzo poważne zarzuty, o których niezwłocznie powiadomi ministra. Uważam jednak, że powinniśmy się trzymać hipotezy o dwóch pijakach. Fanatykach działających z premedytacją. Trzeba jak najszybciej wyciągnąć odpowiednie wnioski. Miasto, kraj, ba, cały świat na pana liczą. W grę wchodzi honor naszego państwa. I niech pan przestanie przesłuchiwać hołotę. Jest pan młody, przyszłość przed panem. A ta sprawa może wynieść pana na szczyty. Albo przekreślić widoki na karierę. Proszę wierzyć mojemu doświadczeniu.
Finał filmu Kosty Gawrasa daleki jest od happy endu. Na tle przesuwających się zdjęć bohaterów opowieści słyszymy, że kolejno ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Owszem, skorumpowany rząd upada, ale jego miejsce zajmuje wojskowa junta. W kraju zakazane zostają dzieła niezliczonych pisarzy, różne odmiany muzyki, a nawet litera Z, która w miejscowym języku znaczy on żyje. A więc skoro pamięć o tym, co się stało, pamięć o bojownikach wolności wciąż trwa w społeczeństwie, to warto walczyć, choćby nawet poniosło się klęskę.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.